Dobrze. A mieszkał w Listrze pewien człowiek o bezwładnych stopach, chromy od łona swojej matki, który nigdy nie chodził. Ten usłyszał przemawiającego Pawła, który gdy mu się przypatrzył i dostrzegł, że ma wiarę, by być zbawiony, powiedział donośnym głosem: stań prosto na swe nogi. Wówczas zerwał się i zaczął chodzić. A kiedy tłumy zobaczyły, czego dokonał Paweł, podniosły swój głos i zaczęły mówić po likaońsku: bogowie podobni ludziom wstąpili do nas. I zaczęto nazywać Barnabę Zeusem, a Pawła Hermesem, ponieważ był on głównym dzielącym się słowem. A kapłan Zeusa, będącego przed miastem, przyprowadził do bram woły z wieńcami i wraz z tłumem chcieli je złożyć w ofierze. Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli swoje szaty i przyskoczyli do tłumu krzycząc: ludzie, dlaczego to robicie? I my jesteśmy ludźmi podobnymi do was, a głosimy wam Ewangelię, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, który w minionych pokoleniach pozwalał wszystkim narodom chodzić własnymi drogami, chociaż nie pozostawał bez świadectwa o sobie, wyświadczając dobro, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością wasze serca. To mówiąc, ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary. To jest Boże Słowo. Czy lubisz klej krzyżowy? Niektórzy mówią, że lubią. Tak? No jeśli o mnie chodzi, to kleiku nienawidzę. Jest to dla mnie ohydztwo. Jeżeli miałbym do wyboru na śniadanie zjeść kleik albo nic nie jeść, to wybrałbym to drugie, żeby nic nie jeść. Tak, bo kleik mi w ogóle nie podchodzi. Ale pamiętam taki czas w moim życiu, kiedy kleik był najlepszym na świecie posiłkiem. Kiedy miałem chyba 12 lat, miałem zapalenie wyrostka robaczkowego, trafiłem do szpitala i przed operacją jakiś czas nie mogłem nic jeść. Po operacji chyba ze 2 dni też nie mogłem nic jeść. Jedyne co mogłem, to mogłem sobie zwilżać takim patyczkiem zabandażowanym usta, znaczy wodą, tak? Tym patyczkiem mogłem zwilżać i tyle, i nic nie mogłem jeść ani pić. Więc po tym czasie, po tych prawie 3 dniach nic nie jedzenia, no byłem strasznie głodny. I kiedy dostałem ten kleik ryżowy, to po chwili już go nie było. Był najlepszy posiłek w całym moim życiu. Nawet nie marudziłem, tak? Wtedy właśnie to był najlepszy posiłek na świecie. A następnego dnia bułka włocławska z masłem, to po prostu prawdziwy deser. Oj, tak, to była prawdziwa uczta, ta bułka włocławska z masłem. I w Księdze Przypowieści Salomona znajdujemy taką oto przypowieść. Jakbyś mógł, Andrzej, tak? A jeszcze to nie, to za chwilkę. Więc dzisiaj chciałbym skupić się, tak, szczególnie na kilku fragmentach z tego fragmentu, który przeczytaliśmy. Zaraz się wyjaśni dlaczego, ale wersety 15 do 17, przeczytajmy je. Ludzie, dlaczego to robicie? I my jesteśmy ludźmi podobnymi do was, a głosimy wam Ewangelię, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, który w minionych pokoleniach pozwalał wszystkim narodom chodzić własnymi drogami, chociaż nie pozostawał bez świadectwa o sobie, wyświadczając dobro, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością wasze serca. Więc przeczytali fragment, który mówi nam o czym? O dobroci Boga. Bóg jest dobry. Pismo Święte raz za razem pokazuje nam, że Bóg jest dobry. I o tym chciałem dzisiaj mówić. Ale zanim do tego przejdę, to jeszcze chciałem wrócić do tej przypowieści w Księdze Salomona. I wracając do tego kleiku. Dusza nasycona depcze plaster miodu, lecz dla duszy wygłodzonej nawet gorycz jest słodyczą. Więc o czym mówi ta przypowieść? O tym, że kiedy mamy wszystko pod dostatkiem, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do dobrobytu, to wieloma dobrymi rzeczami po prostu pogardzamy. kiedy mamy dobrobyt, to nie doceniamy wielu rzeczy, które składają się na naszą codzienność. Te dobre rzeczy stają się dla nas tak oczywiste, że przestają mieć jakąkolwiek wartość w naszych oczach. Dlatego te dobre rzeczy często też depczemy i w ten sposób wyrażamy swoją pogardę. Ale kiedy zostaniemy pozbawieni tych rzeczy, tak jak ja zostałem pozbawiony w szpitalu tego dobrego jedzenia, to bardzo szybko zaczynamy tęsknić za tymi podstawowymi rzeczami, które były, można powiedzieć, codziennością. Kiedy nie mamy dostępu do tych rzeczy, które były naszą codziennością, to odkrywamy ich wartość i znaczenie. One nabierają znaczenia, kiedy je tracimy. Wtedy też nasycenie przynosi nawet coś małego, coś drobnego, nawet coś gorzkiego. Jeżeli człowiek jest głodny, to jest gotowy, żeby nasycić swój żołądek czymkolwiek. Nawet czymś, co nie jest często przyjemne. I wtedy dopiero potrafimy docenić ten wcześniej podeptany tak zwany plaster miodu. W trudnych czasach nabieramy właściwej perspektywy. Tak, to jest taka dobra myśl na dzisiaj. W trudnych czasach nabieramy właściwej perspektywy. Dlatego też dzisiaj chciałbym, abyśmy popatrzyli na Boga i nabrali właściwej perspektywy na Jego osobę oraz na Jego działanie. Dzisiaj chciałbym mówić o tym, że Bóg jest dobry. Wielu ludzi tak nie myśli, a ja dzisiaj chcę mówić, że Bóg jest dobry. Pod wieloma względami mamy bardzo trudny czas. Koronawirus wpływa na nasze życie, pozbawia nas pewnych rzeczy, które były dla nas oczywiste, można by powiedzieć, były codziennością. Niedawno wizyta u lekarza była czymś normalnym. Dzisiaj musimy się zadowolić teleporadą. Tak, albo musimy się obejść teleporadą. I dlatego jest to właściwy moment, aby spojrzeć na Boga i zobaczyć, że Bóg jest dobry. Tylko wtedy, gdy mamy właściwą perspektywę, możemy właściwie widzieć, postrzegać rzeczy. I fragment, który przeczytaliśmy, a w szczególności te wersety od 15 do 17, dają nam tę perspektywę. Dlatego zobaczmy, czego możemy nauczyć się z Bożego Słowa odnośnie dobroci Bożej. Zobaczmy, że Bóg jest dobry. Jakbyś mógł przełączyć, Andrzej. Tak, więc pierwszy punkt, świat, w którym żyjemy. Apostoł Paweł wzywa swoich słuchaczy do tego, aby nawrócili się do Boga, ale jakiego Boga ma na myśli? No Paweł ma na myśli Boga żywego, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Boga Izraelitów, Boga chrześcijan. O tego Boga, którego Paweł głosił. Do tego Paweł wzywa, czy do tego Boga Paweł wzywa ludzi, aby się nawrócili. Tym samym mówi swoim słuchaczom, że Bóg jest stwórcą wszystkiego. Bóg stworzył świat i wszystko, co na nim, więc Bóg jest stwórcą wszystkiego. I co Biblia mówi nam na temat tego wszystkiego, co Bóg stworzył? Otóż Boże Słowo mówi nam, że świat, w którym żyjemy, znaczy, że spojrzał Bóg na wszystko, czego dokonał, a oto było to bardzo dobre. Więc Bóg stworzył świat i wszystko, co na nim, i było to bardzo dobre. Bóg stworzył świat, który odzwierciedlał Jego charakter, a ponieważ Bóg jest dobry, więc Jego stworzenie było bardzo dobre. Ale czy świat, w którym są takie osoby, jak ten chromy człowiek, ten, o którym czytaliśmy wcześniej, na początku tego fragmentu, który urodził się chromy, który nigdy nie chodził. Czy taki świat możemy nazwać bardzo dobrym? Czy świat, w którym ludzie żyją w buncie przeciwko Bogu i chodzą własnymi drogami, jak ci poganie, o których mówi Paweł, można nazwać bardzo dobrym? Czy świat, w którym ludzie czczą i służą marnościom, kawałkom kamienia, drewna czy złota, które uważają za swoje bóstwa, jest tym bardzo dobrym światem, który stworzył Bóg? No, jak popatrzymy na świat, to zobaczymy, że nasz świat nie jest bardzo dobry. Nie wygląda tak, jak to jest napisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Świat według nas, w naszych oczach, przynajmniej w moich, no nie jest bardzo dobry. Zatem świat, w którym żyjemy, nie jest takim samym światem, jakim był na początku. Ten świat uległ zmianie. Ten świat jest inny od tego, który był pierwotnie. Na pewno nie możemy powiedzieć, że ten świat jest bardzo dobry. Patrząc na wszystko, co się na świecie dzieje, trzeba uczciwie powiedzieć, że jest zupełnie odwrotnie, że świat jest zły. Co więc się stało, że to, co na początku było bardzo dobre, dziś jest złe? Biblia mówi nam, że przyczyną tego stanu rzeczy jest grzech Adama, grzech pierwszych ludzi. W związku z tym, że Adam złamał Boży nakaz, w związku z tym, że Adam przestąpił Boże przykazanie, ściągnął na siebie i na cały świat przekleństwo. Bóg ostrzegał Adama i Ewę, że tak się stanie, jeśli zjedzą owoc z drzewa, z którego im zakazał jeść. Ale mimo to Adam i Ewa zjedli, czy wzięli owoc i zjedli. I czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, Bóg mówi do Adama w związku z jego grzechem. A do Adama powiedział, ponieważ posłuchałeś głosu swojej żony i jadłeś z drzewa, o którym ci powiedziałem, nie wolno ci z niego jeść. Z powodu ciebie ziemia będzie przeklęta. W trudzie będziesz się z niej żywił po wszystkie dni swego życia. Ciernie i osty rodzić ci będzie, a spożywać będziesz ziele pól. W pocie swego czoła będziesz jadł chleb, póki nie wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i w proch się obrócisz. Ale do tego trzeba jeszcze dodać to, co Bóg powiedział do Ewy, żeby mieć pełen obraz. Do kobiety powiedział, mocno pomnożę twój trud i twą ciążę. W bólu będziesz rodzić synów, ku swemu mężowi będziesz kierować swe pragnienia, lecz on będzie nad tobą panował. Więc co nam pokazują te fragmenty? Pokazują nam, że życie człowieka na tym grzesznym świecie nie jest przyjemnym doświadczeniem. Normą w naszym życiu jest znój i cierpienie spowodowane grzechem. Normą w naszym życiu jest niesprawiedliwość, wyzysk, nierówność społeczna, chaos, wojny, głód, choroba, zaraza, w końcu śmierć. Więc kiedy doświadczamy takiego trudnego czasu, jaki mamy obecnie, to w zasadzie można powiedzieć, że to jest nasza norma. To jest dla nas, w naszym świecie, to jest coś normalnego. Nie wydarza się nic nadzwyczajnego, ponieważ z powodu grzechu, z powodu tego, że Bóg przeklął ziemię, to jest nasza codzienność. A z drugiej strony, ten czas pandemii, ten czas różnych trudności z nią związanych przypomina nam, że czas dobrobytu czy czas obfitości nie jest czymś normalnym w tym świecie. Tak? Nie jest czymś normalnym. To jest coś nadzwyczajnego, nieoczywistego. Ten czas pandemii w związku z tym przywraca nam właściwą perspektywę i pokazuje naszą prawdziwą rzeczywistość, pokazuje nam naszą normalność, nasz świat. To, co nam oferuje pandemia, to jest normalność w świecie, który służy grzechowi. To nie jest nic nadzwyczajnego. Tak wygląda nasze życie. Więc to jest właściwa perspektywa. Jest to perspektywa, można powiedzieć, wygłodzonej duszy. Tak? To nie jest świat obfitości, ale to jest perspektywa wygłodzonej duszy. Dopóki nie spojrzymy na Boga z właściwej perspektywy, z tej perspektywy wygłodzonej duszy, dopóty nie zrozumiemy Boga oraz świata, w którym żyjemy. Dopóki nie spojrzymy na Boga z tej perspektywy, to nie będziemy widzieć, że Bóg jest dobry. Tak? Ta pandemia pozwala nam, to jest można powiedzieć skutek uboczny, a może nieuboczny, pozwala nam zrozumieć, że Bóg jest dobry. Zatem cierpienie, jakbyś mógł przełączyć dalej, zatem cierpienie, ból, niesprawiedliwość, choroby, zarazy, śmierć i inne podobne rzeczy są normalnością, czy normą w świecie, który został skażony grzechem, dotknięty grzechem. To powinno być dla nas normą i w pewnym sensie jest. Codziennie się z tym stykamy. I do pewnego stopnia jest pewną normą w naszych życiach. Ale czy w naszym życiu doświadczamy wyłącznie tych negatywnych rzeczy, o których na przykład czytaliśmy, kiedy Bóg mówił do Adama, czy do Ewy, czy to wyłącznie znój jest i pot jest naszym doświadczeniem, czy tylko to jest obecne w naszym życiu, czy może są też jakieś pozytywne rzeczy. A jeśli są, to co jest ich źródłem? No każdy z nas miał jakieś radosne momenty w swoim życiu, momenty szczęścia, tak, radości, śmiechu. Nasze życie nie jest wyłącznie znojem i potem. I apostoł Paweł w wersetach 16 i 17 mówi nam coś na temat Boga i Jego działania. Więc jeszcze raz przeczytajmy te wersety. Paweł mówi o Bogu, który w minionych pokoleniach pozwalał wszystkim narodom chodzić własnymi drogami, chociaż nie pozostawał bez świadectwa o sobie, wyświadczając dobro, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością wasze serca. O czym mówi Paweł w tych wersetach? Mówi o Bogu, ale mówi też o dobroci, jaką Bóg wyświadczał minionym pokoleniom i którą wyświadcza dalej, dzisiaj, nam. Będzie wyświadczał aż do dnia sądu ostatecznego. Apostoł Paweł mówi nam tu o dwóch rodzajach dobra, jakie Bóg wyświadczał ludziom. Pierwsze dobro jest takie, że Bóg nas nie zgładził. Może nieoczywiste, ale to jest dobro, że Bóg nas nie zgładził. Bóg pozwalał wszystkim narodom chodzić własnymi drogami. To znaczy, że te wszystkie narody nie chodziły Bożymi drogami. Te narody chodziły drogami, które Bogu się nie podobały. A musimy pamiętać, że na początku, kiedy narody zaczęły chodzić swoimi drogami, to Bóg je ukarał i zgładził niemalże całą ludzkość. Tak? Historia potopu. I ocalił tylko Noego i jego rodzinę. Więc to, że Bóg nas nie zgładził, a jesteśmy takimi samymi grzesznikami jak tamci ludzie, to trzeba zaliczyć to na poczet tego, że Bóg jest po prostu dobry. Nie dość tego, Bóg po potopie się zobowiązał, że już czegoś takiego nie zrobi, że nie da drugiego potopu, nie zrobi drugiego potopu, że nie zgładzi w taki sposób człowieka, ale że zachowa pewien porządek panujący na tym świecie. I to jest wyraz Jego dobroci względem ludzkości. Bóg ma mnóstwo powodów każdego dnia, żeby tę ludzkość zgładzić z powodu właśnie grzechu, ale zobowiązał się przymierzem w szczególny sposób, że tego nie zrobi. Dlatego to, że nas nie zgładził, ale pozwala ludziom chodzić własnymi drogami, to jest i zachowuje pewien porządek na świecie, to jest wyraz Jego dobroci względem nas. A drugi rodzaj dobroci Boga to wyświadczane przez Niego dobro w postaci deszczu z nieba, czasów urodzaju, zaspokojenia różnych potrzeb i radości serca. Oczywiście to nie jest zamknięta lista, że Bóg tylko to robi. Raczej jest to pewna otwarta lista. A Jakub w swoim liście napisał: każdy dobry podarunek i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światła. Każdy dobry podarunek, wszelkie dobro, jakiego doświadczamy w naszym życiu, pochodzi od Ojca Światła. Bóg wyświadcza nam dobro, wiele dobra. Wszelkie dobro, jakiego doświadczamy w życiu, pochodzi od Boga bezpośrednio i pośrednio. Dlatego nasze życie to nie wyłącznie cierpienie, ale nasze życie obfituje w różne pozytywne rzeczy. Na przykład tyle czasu w naszej części Europy nie ma wojny. Ostatnia poważna epidemia była lata temu. Nie ma głodu i raczej jest dostatek. Mamy dosyć dobrze rozwiniętą służbę zdrowia. No, generalnie mamy mnóstwo różnych błogosławieństw, które są wyrazem Bożej dobroci, które są wyrazem Bożej łaski. To znaczy, że nie jest to coś, na co w naturalny sposób zasłużyliśmy. To jest wyraz Bożej łaski. Tego, że Bóg jest dobry, że jest łaskawy. Łaska na tym polega, że jest to coś, na co nie zasłużyliśmy. I Bóg nam okazuje tę dobroć, tę niezasłużoną przychylność. Ale Bóg w swojej dobroci wyświadcza łaskę wszystkim, niezależnie od tego, czy są wierzącymi, czy nie. Można powiedzieć, że jest to wyraz Jego ogólnej łaski, powszechnej łaski. a łaska jest wyrazem Jego dobroci. Więc oprócz tego, że Bóg nas nie zgładził i zachowuje ten pewien porządek na świecie, to Bóg wyświadcza też nam różnorakie dobro, które daje nam radość, które daje nam zaspokojenie pewnych potrzeb w naszym życiu, które powoduje, że możemy żyć dobrym życiem. Więc to są wszystko objawy Bożej dobroci, którą nie doceniamy bardzo często. Ale ten fragment, który przeczytaliśmy, pokazuje nam jeszcze jeden szczególny wyraz Bożej dobroci. Jeżeli mógł prosić o następny, tak, slajd. Jest to w 15 wersecie apostoł Paweł powiedział: głosimy wam Ewangelię, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego. Apostoł Paweł mówi o Ewangelii, a Ewangelia czym jest? Jest po prostu dobrą nowiną o Panu Jezusie Chrystusie. Ewangelia mówi nam, co Bóg uczynił, aby nas zbawić, aby nas uratować od skutków naszego grzechu. Ewangelia, czyli dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie, mówi nam, że sam Bóg w osobie Bożego Syna opuścił niebo i stał się człowiekiem, żył bezgrzesznym życiem, poszedł na krzyż, gdzie wziął na siebie nasze winy, gdzie doświadczył kary za nasze grzechy oraz na którym umarł. Śmierć nie zatrzymała go, ponieważ trzeciego dnia zmartwychwstał, aby później wstąpić do nieba i zasiąść na tronie w niebie. W ten sposób Boży Syn stał się pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. Jezus Chrystus, Boży Syn, zrobił to wszystko, aby dokonać właśnie przebłagania za nasze grzechy. Zrobił to wszystko, żeby dać nam ratunek od naszych grzechów. Aby dać nam życie wieczne, aby dać nam przebaczenie grzechów, aby dać nam synostwo Boże. Boże Słowo mówi nam w Ewangelii Jana: tak bowiem Bóg ukochał świat, że Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg dał swojego Syna. Jest to wyraz Jego ogromnej miłości, ale też trzeba powiedzieć, że jest to też wyraz Jego ogromnej dobroci. To, co Bóg zrobił dla nas w osobie Jezusa Chrystusa, jest Jego największym i najwspanialszym darem dla nas, grzeszników. Pamiętajmy, że w żaden sposób nie zasługujemy na to, aby cokolwiek od Boga otrzymać. Nie zasługujemy na to, żeby Bóg obchodził się z nami w taki sposób, że dał swojego Syna, aby za nas umarł, aby nas odkupił. Więc Bóg, pomimo naszych grzechów, pomimo naszych win, naszego odstępstwa, buntu, nieposłuszeństwa, dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To znaczy, że Bóg chce, abyśmy z Nim spędzili wieczność. Dlatego Bóg wzywa każdego człowieka do wiary w Pana Jezusa Chrystusa, do zaufania Jemu, do poddania się Jemu jako Panu i Zbawicielowi. I to jest właśnie ta dobra nowina, którą Jezus nakazał głosić całemu światu. Dobra nowina wyraża wyjątkową dobroć Boga względem nas. Bóg chce nam przebaczyć. Bóg nas chce przyjąć do swojej rodziny. Bóg chce z nami spędzić wieczność. I w osobie Jezusa Chrystusa daje nam właśnie tę możliwość pojednania się z Nim. Więc Bóg pragnie relacji z nami. Bóg pragnie przywrócić nas do relacji ze sobą. Dlatego dał swojego Syna, aby stał się człowiekiem i doświadczył krzyża w nasze miejsce. Zatem Boża dobroć to nie tylko to, że Bóg nas oszczędził i podtrzymuje porządek tego świata. To nie tylko to, że wyświadcza nam dobro i daje nam zaspokojenie różnych potrzeb życiowych, ale też i dając radość do serc. Ale też Bóg stanął sam osobiście pośród nas, aby nas uratować i przywrócić do relacji ze sobą. I krzyż Chrystusa przede wszystkim mówi nam właśnie o ogromnej dobroci Boga względem nas. Zatem możemy powiedzieć, że świat, w którym żyjemy, jest chromy, jest ułomny. Tak jak ten człowiek w listrze, którego uzdrowił apostoł Paweł, o którym czytaliśmy, że był chromy od urodzenia. Natomiast Bóg jest tym, który przychodzi uleczyć to, co chrome. Bóg przychodzi uzdrowić to, co nie może chodzić. Bóg przychodzi z dobrą nowiną i wzywa do nawrócenia, do uwierzenia w Jego Syna. Bóg wzywa do odwrócenia się od marności, od grzechu i wzywa do pójścia za Panem Jezusem Chrystusem. Bóg jest dobry. Nie zostawił nas chromymi, ale przyszedł po to, żeby nas uratować, zbawić. Problem z nami jest taki, że mamy niewłaściwą perspektywę i nie postrzegamy rzeczy właściwie. Nie postrzegamy siebie jako tych chorych, ale postrzegamy siebie jako zdrowych. A jeśli postrzegamy siebie jako zdrowych, to też nie będziemy właściwie rozumieć Bożego działania, nie będziemy właściwie rozumieć osoby Jezusa Chrystusa i tego, co On zrobił. Nie będziemy rozumieć krzyża i krzyż nie będzie dla nas wyrazem ani Bożej miłości, ani Bożej dobroci. Dlatego Boży Syn będzie dla nas jak ten plaster miodu, który podepczemy, którym pogardzimy, bo mamy dobrobyt. Ponieważ postrzegamy siebie jako zdrowych, to kiedy spotykamy się z jakąś chorobą, z jakimś nieszczęściem, z tragedią, z bólem, z cierpieniem, to kogo za to obwiniamy? No Boga. Przecież my jesteśmy dobrzy. My jesteśmy zdrowi. Więc kto jest winny tego wszystkiego? Kto jest winien, że dzieci się rodzą chore, że dzieci umierają? No kto? No Bóg. Przecież my jesteśmy w porządku. Nie dostrzegamy dobra, które Bóg dzień po dniu, chwila po chwili okazuje wszystkim ludziom każdego dnia. Co prowadzi do tego, że każde nieszczęście w naszym życiu przypisujemy Bogu i oskarżamy Go o bycie złym. My jesteśmy dobrzy, a Bóg jest zły. Dlaczego tak jest? No jest to niestety skutek grzechu w naszym życiu. Grzech oszukuje nas. Grzech zaślepia nas. Grzech sprawia, że uznajemy kłamstwo za prawdę, a prawdę za kłamstwo. Grzech sprawia, że nasza perspektywa jest zła. Dlatego nie jesteśmy w stanie zobaczyć, dostrzec ogromu Bożej dobroci względem nas. Widzimy zło dookoła nas i to zło przypisujemy Bogu, bo komu innemu? Przecież my jesteśmy dobrzy. Ale Biblia mówi nam, że jest zupełnie odwrotnie. My jesteśmy tymi chromymi. My jesteśmy tymi, którzy są źli. Kiedy pewien młody człowiek przyszedł do Jezusa i powiedział: Nauczycielu dobry, powiedz mi, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne. I Pan Jezus co odpowiedział? Jeden jest tylko dobry. Bóg. Człowiek nie jest dobry. Człowiek jest chromy z powodu grzechu. Natomiast Bóg jest rzeczywiście dobry. Biblia mówi nam o tym raz za razem. Biblia pokazuje nam działanie Boga. I patrząc na to działanie, widzimy, że Bóg jest dobry. Oszczędził nas. Podtrzymuje ten pewien porządek w tym świecie. Wyświadcza nam dobro różnego rodzaju każdego dnia. Daje nam radość do naszych serc. Ale też sam przyszedł w osobie swojego Syna po to, żeby nas uratować. Jak wyglądałoby nasze życie, gdyby nie było w nim Boga? Gdyby Bóg nie działał w tym świecie? Przykładem mogą być dwie wojny światowe. Tam widzimy okrucieństwo człowieka, broń chemiczna, obozy zagłady, doświadczenia, eksperymenty na ludziach, ogromne cierpienia i miliony ofiar śmiertelnych. To jest świat, który my jako ludzie sobie gotujemy. Tak? To nie Bóg nam zgotował ten los, nie, ten świat. To my sami z powodu naszego grzechu tak funkcjonujemy. I gdyby Bóg nie ograniczał tego zła, naszych działań, to już dawno byśmy poginęli, wybili się, albo byśmy pomarli od różnych chorób. Ale Bóg jest dobry. Bóg cały czas interweniuje i nie pozwala, żeby nasz świat wyglądał tak cały czas, żeby to właśnie... Są wojny, są różne tragedie, jest cierpienie, ale są też i dobre rzeczy. Są dobre rzeczy. Więc niech to doświadczenie z jakim no przyjdzie się, musimy się mierzyć w najbliższym czasie, pokazuje nam, że Bóg jest dobry. Niech to doświadczenie prowadzi nas do opamiętania, do odwrócenia się od grzechu, od marności. Niech to doświadczenie prowadzi nas do Pana Jezusa Chrystusa, do Jego krzyża. W tym krzyżu Bóg okazał swoją ogromną dobroć względem nas. Ten, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Bóg mówi, przyjdź, uwierz. Bóg nie mówi, zrób to, to, to i to, musisz się wykazać, musisz zasłużyć, musisz zapracować. Nie. Bóg mówi, przyjdź i uwierz, ponieważ Bóg jest dobry. Jeśli dziś jesteś takim chromym człowiekiem z powodu grzechu i widzisz tą swoją grzeszność, widzisz, że grzech jest chorobą w twoim życiu, że paraliżuje cię tak, że nie możesz przyjść do Boga, że grzeszysz, to dzisiaj Chrystus wyciąga do ciebie swoją rękę i mówi ci, uwierz mi. Uwierz we mnie, zaufaj mi z całego swojego serca, pójdź za mną, a będziesz zbawiony. Czy uchwyciłeś się tej obietnicy? Czy uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa? Jeśli nie, zrób to teraz, zrób to dzisiaj. Dzisiaj poznaj, że Pan jest dobry. Przyjdź do Niego i skosztuj, że Pan jest dobry. Na koniec chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment psalmu 103. Błogosław moja duszo Pana i Ty, każda cząstko mego wnętrza, imię Jego święte. Błogosław moja duszo Pana i nie zapomnij o żadnym Jego dobrodziejstwie. To On przebacza wszystkie Twoje winy. On leczy wszystkie Twe choroby, On wykupuje od zguby Twoje życie, On Cię wieńczy łaską i współczuciem. On nasyca dobrem Twą codzienność, także Twoja młodość odnawia się jak u orła. Pan wymierza sprawiedliwość, zapewnia słuszne prawa wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi swoje drogi i synom Izraela swoje działanie. Pan jest miłosierny i łaskawy, wielka jest Jego cierpliwość i łaska. On nie procesuje się bez końca i Jego gniew nie trwa na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nam nie odpłaca według naszych win. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka Jego łaska dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko wschód leży od zachodu, tak daleko On oddalił od nas nasze nieprawości. I jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją. Bo On zna całą naszą kruchość, pamięta, że jesteśmy tylko prochem. Rzeczywiście, dni człowieka są jak trawa, a on sam kwitnie jak kwiat polny. Wystarczy, że zawieje wiatr, a już go nie ma. Nie widać go na jego dawnym miejscu. Ale łaska Pana trwa od wieków na wieki nad tymi, którzy się Go boją. Jego sprawiedliwość otacza synów ich synów. Tych, którzy dotrzymują Jego przymierza i pamiętają, by wypełniać Jego przykazania. Więc Bóg jest dobry.